Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam w ten niedzielny wieczór i zapraszam do udziału w naszych rozmowach niedokończonych. Nie. I dzisiaj mamy liczne grono gości, z czego się bardzo cieszymy. Mamy gości, którzy przybyli do nas z Opola. A są z nami, obok mnie siedzący, ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Poźniak, profesor Uniwersytetu Opolskiego oraz, co ważne, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Obok siedząca pani doktor Ewelina Szędzielo. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże.
Jest pani zastępcą księdza dyrektora Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu.
Tak jest.
Jest z nami również pan Józef Hudalla, nauczyciel tegoż właśnie Instytutu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest z nami pani Olivia Kraft, nauczycielka Instytutu, Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu.
Tak? Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I ksiądz doktor Piotr Borowiak, również nauczyciel tegoż właśnie Instytutu.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam.
Drodzy Państwo, to są nasi goście, a nasz temat, kształcenie muzyczno-kościelne w 50-lecie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. Taki temat, powiemy troszkę o Opolu, powiemy o tej uczelni, ale też powiemy o muzyce, o liturgii. Temat bardzo ważny, bardzo aktualny i mamy nadzieję, że również dotykający również Państwa. Liczymy na Państwa głosy, telefony, ale to za kilka chwil. Drodzy nasi gości, księże dyrektorze, pytam księdza dyrektora Grzegorza Poźniaka, czy muzyka kościelna to jest po prostu sztuka jak każda inna muzyka, czy jednak czymś się różni?
Marzymy o tym, aby była to sztuka, wysoka sztuka. Chcemy, żeby była sztuka i dlatego pracujemy nad tym, aby nasi uczniowie, organiści, muzycy kościelni, którzy podejmują służbę w świątyniach Kościoła katolickiego, były to osoby, które wykonują naprawdę wysoką sztukę, ale to jest sztuka z konkretną treścią liturgiczną, religijną treścią oraz w odpowiedniej funkcji, a mianowicie funkcji liturgicznej, a więc sztuka z treścią w funkcji liturgicznej. To jest taki cel naszego działania, jeżeli chodzi o kształcenie muzyczno-kościelne, tak aby muzyk kościelny właśnie przedstawiał, niósł ze sobą sztukę wysoką. Mhm.
Sztuka ma dawać zazwyczaj wzruszenie, przeżycia estetyczne, emocje, tak? A sztuka kościelna, muzyka kościelna, co ma dostarczać?
No, ma prowadzić człowieka do spotkania z Panem Bogiem, ma wybrzmiewając w ramach liturgii, ma prowadzić człowieka do spotkania z Bogiem. Mówimy, że jest na większą chwałę Bożą i na pożytek wiernych. Ma tych wiernych prowadzić do spotkania z Panem Bogiem.
My tak nieraz mówimy, że muzyka jest integralną częścią liturgii. Takie jest sformułowanie w jednym z dokumentów kościelnych. Co to znaczy? Tu patrzę może ksiądz doktor Piotr Borowiak, że jest integralną częścią liturgii.
To znaczy, że nie jest muzyka tylko jakimś dodatkiem do liturgii, nie jest tylko jakąś ozdobą, ale że muzyka jest liturgią, ponieważ ma konkretne funkcje w liturgii. Choćby na przykład pieśń na wejście.
Ona już jest, to już jest msza święta.
Pieśń na wejście to już jest liturgia, prawda? Ta pieśń na wejście wprowadza nas w dany okres liturgiczny, za niedługo mamy Adwent, w przyszłym tygodniu Niedziela Chrystusa Króla, więc wprowadzi nas w te treści, które będziemy przeżywać w liturgii. Ta pieśń na wejście jednoczy tych wszystkich wiernych we wspólnym uwielbieniu Pana Boga, we wspólnej modlitwie. A więc nie jest dodatkiem, tak jak na przykład sztuka plastyczna w kościele będzie jakimś dodatkiem, ozdobą liturgii, o tyle muzyka będzie już tą liturgią. Nie będzie, no i tutaj jeszcze myślę dalej, ciągnąc ten temat, czy sztuka dla sztuki, nie? Sztuka dla Pana Boga, muzyka, myślę, ma dużo miejsca w takim namyśle teologicznym, ponieważ teologia zajmuje się Panem Bogiem, a mówimy o głównych atrybutach Pana Boga jako prawda, dobro i piękno. No i prawda to będzie się zajmować tutaj teologia biblijna, teologia dogmatyczna. Jezus mówi, ja jestem prawdą. Dobro, no to będzie teologia moralna. Jak tą naukę Jezusa stosować w życiu, jak dzisiaj przykazania odczytywać i jak być im wierny. No i wreszcie piękno, no to będzie właśnie sztuka, to będzie muzyka. Bóg jest piękny, Bóg jest twórcą wszelkiego piękna świata. No i my, uprawiając muzykę, jeszcze tym bardziej muzykę liturgiczną, chcemy w jakiś sposób tego piękna Pana Boga dotknąć, to piękno w jakiś sposób Pana Boga wyrazić.
Mhm. Mówi Kościół bardzo jasno i tutaj mogą pozazdrościć może inni artyści muzykom kościelnym, bo mówi Kościół tak, że muzyka kościelna jest pełni rolę uprzywilejowaną w samym sprawowaniu liturgii świętych obrzędów, świętych ceremonii. Inne sztuki przygotowują przestrzeń plastyczne, architektoniczne i tak dalej, rzeźbiarstwo, a muzyka kościelna ma inną rolę, jest rolę uprzywilejowaną. Jest czego być dumnym, kiedy jest się muzykiem kościelnym, Panie Józefie? Pan jest organistą w katedrze w Opolu, z tego co wiem.
Tak, jestem organistą w katedrze w Opolu. To jest kościół biskupi, więc my organiści, bo zawsze nas jest dwóch, zawsze mamy do czynienia z celebrami, z udziałem biskupa, duża koncelebra, służba liturgiczna, więc to, co my ze swojej strony jako organiści dajemy, musi być na najwyższym poziomie. Muzycznym też. My wiemy, my jesteśmy w kościele, a my z tym sakrum obcujemy cały czas, a to musi być podbudowane umiejętnościami. Te umiejętności zdobywa się w szkołach. Najpierw oczywiście gdzieś szkoła na fortepianie uczymy się, potem przechodzimy na organy, potem może ta podbudowa muzykologiczna, to jak i ksiądz Grzegorz, i ksiądz Piotr, i tutaj moje koleżanki młodsze, studia muzykologiczne. Także to jest taka ta pełnia, a potem przychodzi już ta praktyka. Szczęśliwi ci, którzy mają dobrych biskupów, dobrych proboszczów, którzy rozumieją wartość muzyki kościelnej w parafii. Wartość muzyki, bo to jest nie tylko granie, to jest też chór, może być schola, może być kształcenie psałterzystów, orkiestrę. To wszystko musi być w symbiozie.
A więc ile trzeba możliwości i też wiedzy, żeby to wszystko, ta symbioza zaistniała tutaj.
No, to uczymy się przez całe życie, ale trzeba też umieć współpracować. To jest bardzo ważne. Muzyk kościelny na linii. Muzyk kościelny, proboszcz. No i w drugą stronę również, prawda?
Czy nie macie Państwo nieraz wrażenia, czy Pan Józefie, jako praktyk, jako organista, że może powiem tak troszkę, tak przerysuję, użyję sformułowania, że organista nieraz bywa w liturgii trochę koncelebransem też tej liturgii. Ile zależy od organisty, od jego grania, od jego posługi w ramach danej liturgii?
No, my muzycy jesteśmy artystami, ale musimy też wiedzieć, komu akompaniujemy. No są ludzie, przecież my im, prawda, repertuar my najczęściej wybieramy. Więc my też kształtujemy to oblicze dla tych ludzi, że oni przychodzą do kościoła, modlą się, ale też to, co my prezentujemy jako organiści, to musi mieć naprawdę wiele wspólnego z tajemnicą dnia, a więc czytaniami, może z homilią, kiedy jest to msza niedzielna. Ja na przykład pytam się bardzo często księży, którzy mają w daną niedzielę Słowo Boże, czy masz jakiś konkretny temat, że mogę nawiązać już pieśni na wejście. Jeżeli nie, no to biorę Pismo Święte, czytania, lekcjonarz. Czy może jakiś taki główny temat jest? Bo są takie, że już nawet ksiądz, który rozpoczyna mszę świętą, o, teraz śpiewaliśmy to, bo to akurat albo w pierwszym czytaniu, ale częściej w drugim, czy w Ewangelii szczególnie, to teraz wybrzmi, prawda? Ten temat, który już był na wejściu. A więc musimy być przygotowani. To nie tak, że przychodzimy na organy, otwieramy w naszym przypadku drogę do nieba i gramy pierwszą, lepszą pieśń. To nie, to trzeba przemyśleć. Aby trzeba się przygotować.
Wejść w liturgię już wcześniej.
Trzeba się przygotować.
Tak. To się właśnie czasami słyszy takie stwierdzenie, zagram coś, no lepiej tak. Coś, to lepiej nie.
Lepiej nie.
Lepiej zagrać właśnie coś, co będzie, no coś, przepraszam za to połączenie, ale zagrać pieśń, która będzie w ścisłej łączności z jakimś elementem liturgicznym, albo z okresem roku liturgicznego, albo z jakimś danym dniem konkretnym, albo z czytaniami, albo z modlitwami, albo tak jak pan Józef tutaj powiedział, z homilią, którą kapłan wygłosi. To bardzo ma ze sobą ścisły związek. Muzyka jest w funkcji po prostu.
Wielki święty, święty Augustyn opisywał swoje nawrócenie właśnie poprzez muzykę. Pozwólcie Państwo jedno zdanie, cytat świętego Augustyna a propos tego, o czym mówimy. Ile razy płakałem, słuchając hymnów Twoich, kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twojego Kościoła. I tutaj to się stączyło w jego serce, rodziło się nawrócenie wielkiego dziś świętego. Rola tutaj śpiewu w liturgii. Pani Ewelino, pół wieku Wasz instytut już istnieje, pół wieku to jest kawał czasu. To też wynika z tego, co Kościół zaleca, że to jest tak ważna dziedzina życia Kościoła, liturgia i śpiew i muzyka kościelna, że trzeba takie uczelnie stwarzać. Jakie to było pół wieku, półwiecze Waszego Instytutu? Ilu macie absolwentów? Jak szeroko oddziaływujecie? Czy to jest decyzja opolska, czy to też szerzej macie swoich studentów, uczniów i absolwentów? Jak to wygląda?
Tworzenie szkół organistowskich było w ogóle pewną odpowiedzią też na postulaty Soboru Watykańskiego II i można powiedzieć, że właśnie utworzenie szkoły organistowskiej w Opolu było taką odpowiedzią i realizacją tych postulatów w diecezji opolskiej. Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej, bo dziś pod taką nazwą funkcjonujemy, właśnie swoimi początkami sięga szkoły organistowskiej, która rozpoczynała swoją działalność w katedrze opolskiej, w jej zakrystii, w salkach.
Katedry.
Tam się odbywały pierwsze zajęcia. Myślę, że pan Józef tutaj mógłby więcej na ten temat powiedzieć, bo sam tam te zajęcia odbywał. Natomiast tutaj właśnie ta szkoła organistowska powołana do życia po to właśnie, aby kształcić profesjonalnych, wykwalifikowanych muzyków kościelnych, odpowiedzialnych przede wszystkim za to, co robią, aby świadomie, odpowiedzialnie prowadzili śpiew właśnie ludu Bożego, bo przecież bardzo ważna jest ta funkcja jednocząca, wspólnototwórcza muzyki liturgicznej, kiedy organista potrafi poderwać do śpiewu cały kościół ludzi zgromadzonych. Więc tutaj właśnie chodziło o to, aby tych muzyków kształcić. Dziś możemy się pochwalić blisko 300 wydanymi dyplomami muzyków kościelnych. Natomiast z biegiem czasu szkoła organistowska przerodziła się wpierw w Studium Muzyki Kościelnej, a teraz właśnie w Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej, który nie kształci już tylko organistów. Ponieważ, owszem, aby zostać dobrym organistą, trzeba najpierw być dobrym pianistą, który później będzie w stanie zapanować nad instrumentem o tak szerokich możliwościach, jakie dają organy kościelne. Kształcimy też przyszłych dyrygentów, zespołów śpiewaczy, którzy będą gotowi do poprowadzenia scholi liturgicznej, czy chóru parafialnego, czy zespołu instrumentalnego w parafii. Oprócz tego działa również kierunek wokalistyka, piosenka religijna, który też daje możliwość do zagospodarowania tej pozaliturgicznej przestrzeni działalności Kościoła, która dzisiaj bardzo szeroko się rozwija w postaci różnych dni skupienia, koncertów uwielbienia, oaz. Tam właśnie jest potrzebna również muzyka. I zadaniem tego kierunku jest właśnie pokazanie, jak szeroką misję ewangelizacyjną również poprzez piosenkę ma Kościół do zagospodarowania w tej przestrzeni pozaliturgicznej.
I wy macie obecnie studentów czy uczniów? Jak to mówić poprawniej byłoby?
Właściwie mamy uczniów czy słuchaczy.
Tak? Mamy słowo uczniów.
Tak, tak moglibyśmy powiedzieć. Łącznie na wszystkich naszych kierunkach jest około 80 uczniów plus mniej więcej druga taka liczba. To są nasi chórzyści, ponieważ tutaj jeszcze do kierunków powinnam dołączyć podstawowe kształcenie muzyczne dla dzieci, ponieważ staramy się uczyć tego piękna, wrażliwości na piękno muzyczne od najmłodszych lat, a zatem też taki kierunek funkcjonuje. Prowadzimy też kurs psałtyrzystów, aby również psalm był odpowiednio wykonywany w liturgii, aby było więcej osób, które mogą się angażować czynnie we współtworzenie tej muzycznej strony liturgii. Ale drugą stroną naszej działalności, drugą płaszczyzną jest szkoła chóralna. I tam właśnie też działają nasze chóry, chór mieszany, chór żeński i chór dziecięcy.
To nam pokazuje, jak poważną instytucją jest Wasz Instytut, ile tam jest kierunków. Tutaj nam Pani Ewelina to pokazała bardzo tak plastycznie. I też jaką bogatą przestrzenią jest ta przestrzeń muzyki kościelnej tutaj. To była próbka tego właśnie, o czym my tutaj dzisiaj chcemy mówić z naszymi też telewidzami. Pani Oliwio, czego wy tam uczycie w tej szkole? Bo to też nam pokaże, jakie są potrzebne kompetencje, żeby ktoś mógł być, nie wiem, organistą, chórzystą, dyrygentem i tak dalej. Jakie macie przedmioty?
Czego my uczymy? Jeżeli chodzi o mnie, to specjalizuję się w nauce dzieci. Prowadzę zajęcia na kierunku podstawowe kształcenie muzyczne dla dzieci, ogródek muzyczny, potocznie zwany.
Tam chodzą do was też dzieci?
Tak? Chodzą do nas dzieci, tak. I tutaj pan Józef tak ładnie powiedział, że trzeba się uczyć od najmłodszych lat. I jeżeli chodzi o organistów, to działa to dokładnie tak samo, bo przychodzą do nas dzieci i one uczą się. No pierwszym przedmiotem taki, który obowiązuje, to jest właśnie fortepian. To są zajęcia indywidualne z nauczycielem.
Nauka od podstaw.
Nauka od podstaw, jak najbardziej. Są to dzieci w wieku 5, 6, 7 lat wzwyż. Później jest oczywiście kolejny przedmiot, czyli zajęcia umuzykalniające, gdzie już jest no, dla tych najmłodszych dzieci prowadzone bardziej w formie zabawy. Dla starszych to już jest tak. Teoria, kształcenie słuchu, zasady muzyki. No i oczywiście na sam koniec spotykamy się na wspólnym chórze z dziećmi i to są dzieci, które chodzą do nas właśnie na ten kierunek, do ogródka muzycznego, ale są też dzieci, które przychodzą z zewnątrz. W kształceniu organistów właśnie wydaje mi się, że chodzi o to, żeby gdzieś tam od tych najmłodszych lat zasiać takie małe ziarenko, żeby oni już to czuli od najmłodszych lat, byli w takim towarzystwie.
Jeśli mogę do tego dodać jedno słowo, to chcę nadmienić, że kiedy rozpoczynaliśmy pracę z dziećmi, padliśmy na pomysł, żeby ten początek uczenia nazwać ogródkiem muzycznym. I tak się to do dzisiaj przyjęło, że właściwie teraz chcemy używać już bardziej tej profesjonalnej nazwy prowadzenie podstawowe kształcenie muzyczne dla dzieci, ale ciągle w obiegu funkcjonuje ogródek muzyczny. Tutaj Oliwia pięknie to o tym powiedziała, o tym ziarenku, bo właśnie ogródek kojarzy się właśnie z zasiewem i wzrostem. I tak właśnie o tym myślimy, o tym kształceniu podstawowym kształceniu muzycznym dla dzieci. To jest ten ogródek muzyczny, gdzie rosną nam piękne kwiaty.
Ale tu powiedziała pani Oliwio, pani o dzieciach dość tak dużo, ale jeszcze, co tam jeszcze u was jest? Nie chodzi może nie tyle o kierunki, bo tu powiedziała pani Ewelina przed chwilą, że jakie macie kierunki, ale jakie przedmioty, na przykład kierunek organistyka, czy tak, jak to się nazywa fachowo?
To jest jeden z.
Czego trzeba się nauczyć? Jakie tam macie przedmioty? Taka próbka dla naszych słuchaczy, telewidzów. No bo ktoś widzi w parafii, jest organista, tak? Oczywista sprawa, że jest organista. No ale on ile musi przejść pewnych szczebli, zdać egzaminów, ile musi rzeczy wiedzieć? Taki organista na przykład. Panie Józefie, tu tak patrzę na pana teraz. Dobrze.
Jako seniora.
I jako praktyka.
Tak. To jest, tych przedmiotów stricte muzycznych nie jest dużo. Wbrew pozorom. Oczywiście nauka fortepianu najpierw, później są już organy. Z tym, że organy dzielą się na część muzyczno-liturgiczną, tak zwaną praktykę, i granie utworów. To idzie równolegle. No, trzeba być muzykiem. Nie tylko, że zagra ładnie pieśń, dobrze odpowie w tonacji, ale też musi utwór zagrać. Musi jakąś improwizację krótką, wstęp do pieśni, między zwrotkami pieśni coś, jeżeli jest czas, to wypełnić czymś takim sensownym. Później jest oczywiście nauka harmonii. No to jest dla niektórych trudny temat. Wszystko zależy od pedagoga. Ale są zasady, które nas obowiązują też w pewnym sensie. To też jest w naszych wydawnictwach, można zobaczyć. No to jest więc harmonizacja pieśni i cała ta otoczka teoretyczna. Są zajęcia z organoznawstwa, są zasady muzyki, jest kształcenie słuchu. To co musimy umieć po prostu. My się uczymy tego. A jeszcze wracając do tego ogródka, czy do podstawowego kształcenia, wydaje mi się tak z obserwacji, bo już 50 lat w tej szkole jestem i obserwuję to. Mi się to bardzo podoba, że tworzy się pewien klimat szkoły. Nie tylko my dorośli, albo uczniowie już nie z ogródka, ale już którzy przychodzą na pierwszy rok jako szkoła średnia, czy koniec szkoły podstawowej. Widzę to, że też mi zależy na tym, że ten klimat się tworzy, jak te dzieci One zobaczą, nas zobaczą, jak pracujemy, szkoła, prawda, są instrumenty, są miłe twarze, uśmiech jest.
Oswajają się z tym.
Tak, tak. I później tak. Część na pewno przyjdzie do nas, prawda? To jest takie zaplecze dla nas. No, bez dzieci, bez tego na rybku szkoła nie może istnieć, bo jednak to musi jak pewna ciągłość być.
Bardzo ważne jest kształtowanie tej wrażliwości i u dzieci, i u starszych uczniów. I bardzo ważnym elementem jest też to, aby kształtować takich pełnych muzyków i świadomych, żeby ta teoria szła w parze z praktyką. Nie da się tylko grać na instrumencie. Trzeba wiedzieć, co się gra. To wszystko dają te przedmioty teoretyczne, o których pan Józef wspomniał. Ale nie można też mówić o muzykach kościelnych, o organistach, bez całego zaplecza liturgicznego. Stąd w wachlarzu naszych przedmiotów jest spora dawka zajęć, czy to z prawodawstwa muzyczno-liturgicznego, czy z liturgiki. Tutaj myślę, że księża mogliby więcej na ten temat powiedzieć, bo prowadzą te przedmioty.
Mhm. Mi się to podobało, to jak pan Hudala stwierdził, że te dzieci, kiedy do nas przychodzą, to wszystko, co powiedział, jest prawdą. A jeszcze jedno bym do tego dodał, że te dzieci też widzą, że to być może trochę straszne pojęcie muzyka kościelna, ono ma takie oblicze piękne i one, te dzieci wchodzą w to, zaprzyjaźniają się z tą muzyką kościelną, nawet mówiąc szczerze, nie wiedząc kiedy. I to jest takie naprawdę budujące,
oddychającym
jak powietrzem, są w tym po prostu, są w tym, rosną w tym, wzrastają w tym, jednocześnie stając się naprawdę dobrze wykształconymi muzykami. Nawet gdyby, mówię warunkowo, gdyby nie służyły liturgii, to są dobrze wykształconymi muzykami. To jest naprawdę fantastycznie.
Uczestnikami liturgii potem w przyszłości.
Potem w przyszłości.
Jeszcze warto dodać, że zanim człowiek się spotka z tą muzyką w szkole muzycznej, czy w ognisku, czy w ogródku muzycznym, warto, aby spotkał się z tą muzyką kościelną w domu, w swojej parafii. Tak? Bo myślę, że każdy z nas tutaj siedzących może powiedzieć, że pierwsze spotkanie z muzyką kościelną to jest we własnej parafii i we własnym domu. Teraz przed nami choćby czas Bożego Narodzenia, kiedy mamy tak szeroki repertuar, jeszcze i oby jak najdłużej trwał i obyśmy go rozwijali, ten zwyczaj śpiewania w domu pieśni kościelnych, kolęd.
Teraz kolędowanie innych, na przykład. Tak.
Innych pieśni, bo w tym momencie to dziecko, które śpiewa, zaczyna śpiewać potem w kościele. Pamiętam, jak do nas na przykład sąsiadka przychodziła, która grała na pianinie i jako dziecko, i ona grała kolędy, myśmy śpiewali. I to było jakieś takie naturalne. Pamiętam moją prababcię, która uczyła mnie pieśni. Adwent idzie, więc za każdym razem, jak śpiewamy Archanioł Boży Gabriel, to mi się przypomina właśnie prababcia, która mnie 5 zlotek nauczyła tej pieśni o zwiastowaniu Matce Bożej, więc to jest potem takie bliskie, jeżeli to jest wyniesione z domu. I to jest wielkie zadanie też dla naszych rodzin, dla naszych katolickich rodzin, aby to pielęgnować.
A propos tego, co ksiądz powiedział, teraz pytanie też, ile znamy zwrotek, na przykład kolęd, tak? Czy 2, 3, czy 5, czy więcej, to też to jest nieraz wychodzi tutaj w śpiewaniu tym domowym. Też dodam, tak słucham was zainteresowani, drodzy państwo, ponieważ my też w Toruniu poszukujemy organisty do naszego sanktuarium. Tutaj to chcę dodać, też tutaj mówię tutaj naszym gościom, też mówię naszym telewidzom. Zapraszamy, gdyby był jakiś kandydat, który byłby zainteresowany, to jest taka możliwość. Poszukujemy organisty. Piękne organy, tu ksiądz Grzegorz może potwierdzić, bo był od początku tutaj.
Przy budowie tych organów, tak jest. Tak. Budował je nasz organmistrz opolski, pan Henryk Hober. I te organy rzeczywiście dzisiaj przed przyjazdem do studia widzieliśmy także i słyszeliśmy, także jest to naprawdę cudowny instrument dla każdego organisty, wspaniałe wyzwanie.
A więc zapraszamy, drodzy państwo, organiści, kandydaci na organistów, do nas można się zgłosić do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu i móc grać na pięknym instrumencie, dającym wiele możliwości. Spytam, księże dyrektorze, jak wygląda w Polsce w skali kraju kształcenie organistów czy muzyków kościelnych? Bo wy tu macie tutaj ten wasz instytut pięknie rozwinięty. Czy to jest standard? Może trudno się porównywać z innymi gdzieś diecezjami, ale czy jest jakieś, nie wiem, pomaganie sobie nawzajem, wysyłanie sobie specjalistów czy uczniów do szkół, czy każda raczej diecezja próbuje u siebie taką szkołę organizować? Jak to wygląda w Polsce?
My myślimy, że nasze szkoły organistowskie mają mniej więcej poziom średniej szkoły muzycznej. I większość diecezji...
Ogólnie mówię
o Polsce. I diecezje Kościoła katolickiego w Polsce po zakończeniu Soboru Watykańskiego II odpowiadały prędzej bądź później na to wezwanie Soboru do kształcenia muzyków kościelnych w kościołach lokalnych. I powstawały diecezjalne szkoły organistowskie przed 89 rokiem. 89 rok jest taką cezurą, bo do 89 roku było trudno to sformalizować, to szkolnictwo. Po 89 roku otworzyły się nowe możliwości organizacyjne dla tego rodzaju szkół. One poszły w różnych kierunkach. Niektóre z nich poszły w kierunku bycia szkołą na prawach państwowych, niektóre zachowywały samodzielność, niektóre jeszcze inną formę działalności podjęły. Myśmy zachowali samodzielność, niezależność od programu państwowej edukacji muzycznej na poziomie średniej szkoły muzycznej, ale tak jak mówię, są różne możliwości. Dzisiaj mamy czasy takie, że wiadomo, że organizacyjnie pewne rzeczy wymagają ciągle korekt, namysłu, jak to prowadzić dalej, jak to robić dalej. Sami my tutaj też, że tak powiem, podlegamy tym pewnym procesom i powiem tutaj, że stworzyliśmy też jako pierwsi w Polsce połączenie z inną szkołą organistowską, a mianowicie ze Studium Muzyki Kościelnej imienia księdza Roberta Gajdy w Katowicach. Arcybiskup katowicki poprosił nas, abyśmy zawiązali współpracę i tamtejsza szkoła stała się naszą filią. Bardzo to pomaga nam organizacyjnie w prowadzeniu tego dzieła muzyczno-kościelnej edukacji i w Opolu, ale także w Katowicach. Także te formy organizacyjne są bardzo różne. Myśmy wprowadzili u nas, tak jak tutaj żeśmy już powiedzieli, ten ogródek muzyczny, to podstawowe kształcenie muzyczne dla dzieci. Potem mamy szkołę organistowską, którą chcemy, aby ona miała poziom średniej szkoły muzycznej, no a potem już poziom wyższego kształcenia. On odbywa się w akademiach muzycznych w Polsce i za granicą, a także na muzykologiach tych tradycyjnych. Muzykologia lubelska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim także przygotowywała muzyków kościelnych oraz my także w Opolu od 2010 roku prowadzimy studia muzykologiczne, które też dają taki rys muzyczno-kościelny tym, którzy chcą u nas się uczyć.
Możliwości jest w każdym razie.
Możliwości w Polsce jest bardzo duże i Bogu niech będą dzięki, bo każdy właściwie ośrodek, czy większość ośrodków kształci to na tym poziomie podstawowym i średnim, ale ta paleta możliwości kształcenia na poziomie wyższym także jest bogata, bo na tym nam tak naprawdę zależy, żeby to był profesjonalnie wykształcony muzyk z odpowiednimi umiejętnościami i odpowiednią wiedzą.
Spytam naszego liturgisty, księdza Piotra. Co to znaczy, księże Piotrze, że liturgia domaga się muzyki?
To znaczy, no, pewien zachwyt nad Panem Bogiem, pewne wyrażenie prośby. No, wymaga jakiejś sztuki. Widzimy już to w Starym Testamencie. Mamy na przykład Księgę Psalmów i te psalmy to są modlitwy różne. Modlitwy prośby, modlitwy przeproszenia, modlitwy uwielbienia Pana Boga. I te psalmy to były pieśni, które śpiewano już w Starym Testamencie.
Nie jest to samo recytacja, a śpiew.
No tak, można powiedzieć, że słowo nie wystarczy. Tak? Kiedy, no czym innym jest, kiedy wyśpiewamy święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, a czym innym jest, kiedy recytujemy święty, święty Pan Bóg zastępów. To inaczej brzmi, więc ten duch człowieka domaga się, aby pewne rzeczy wyśpiewać. Dlatego też liturgia jest oprawiona w ten śpiew. No już podczas ostatniej wieczerzy czytamy, że po odśpiewaniu hymnu wyszli na górę, w stronę Góry Oliwnej. A więc już Pan Jezus sam śpiewał, tak? Śpiewano psalmy, śpiewano hymny. I to liturgia chrześcijańska, liturgia katolicka przejmuje i rozwija.
Tutaj do tego można dodać, mi się zawsze w tym miejscu przypomina stwierdzenie naszego mistrza, myślę i pan Hudala to potwierdzi, księdza profesora Ireneusza Pawlaka, świętej pamięci już naszego mistrza i wielkiego znawcy muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II w kościele w Polsce. Mianowicie ksiądz profesor Pawlak zapytany, czy aklamacja przed Ewangelią, aklamacja Alleluja może być recytowana. Odpowiadał w ten sposób, z przekąsem, może pod warunkiem, że na najbliższej imprezie urodzinowej wyrecytujecie 100 lat. Tak jak się nie da 100 lat wyrecytować, tak nie wolno recytować Alleluja, bo tak to jest on bytowo, że tak powiem, związany ze śpiewem. To winno być zaśpiewane. Tak jak 100 lat nie ma sensu, kiedy jest recytowane.
No to takie porównanie ciekawe.
Bardzo przemawiające. Bardzo.
A muzyka oddaje pewien stan ducha. Mamy różne okresy liturgiczne i te pieśni będą bardzo różne. Inne będą pieśni wielkanocne i kolędy, radosne, ale inne będą pieśni wielkopostne, pieśni o męce pańskiej, refleksyjne, czy pieśni takie molowe, przepraszające Pana Boga za grzechy. Czy też takie z okresu zwykłego pieśni, pewne doniosłe treści, no to też to są potężne melodie, jeżeli jest dobrze zagrane na organach, jeżeli jest potężny śpiew ludu, to czasami dopiero jesteśmy w stanie odczuć tą treść, którą ta pieśń wyraża.
Drodzy Państwo, pora na Państwa telefony. Poszerzamy teraz grono naszych dyskutantów. Mamy tutaj 5 gości w studio, ale chcemy też usłyszeć Państwa głosy, jak to czynimy zawsze w rozmowach niedokończonych. Zapraszamy do telefonów, do naszych gości z pytaniami, czy z Państwa jeszcze dopowiedzeniami, refleksjami. Jest teraz na to czas. Przypomnę nasze numery telefonów do studia, do telewizji Trwam. Dla słuchaczy, dla telewidzów z Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej to numer 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Zaś dla telewidzów dzwoniących z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Księże, dyrektorze, spytam jeszcze, jakie cechy musi mieć muzyka, utwór, kompozycja, aby można powiedzieć, że tak ona może być używana, wykonywana w liturgii?
To pytanie o cechy jest bardzo słusznym pytaniem i warto nad tym reflektować. Natomiast najprościej jest odpowiedzieć na to od strony formalnej. Każdy jeden śpiew liturgiczny, jak mówią dokumenty, winien mieć zatwierdzenie odpowiedniej władzy kościelnej. Jeżeli jest to śpiew, który ma mieć charakter ogólnopolski, zatwierdzenie odpowiedniej instancji konferencji Episkopatu Polski, jest to podkomisja do spraw muzyki kościelnej, takie ciało w ramach komisji liturgicznej. Jeżeli jest to śpiew o charakterze lokalnym, winien mieć zatwierdzenie biskupa miejsca. Oczywiście każdy biskup ustanawia do tego stosowne osoby czy instytucje w swojej diecezji. W naszej diecezji właśnie taką rolę pełni Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej. Każdy jeden śpiewnik liturgiczny, który bierzemy do rąk i proponujemy ludziom wykonanie jakiegoś śpiewu w kościele, ten śpiew już jest, powinien znajdować się w śpiewniku liturgicznym lub mieć zatwierdzenie odpowiedniej, tak jak powiedziałem, instancji.
Możemy powiedzieć tak, że aby jakiś utwór był wykonywany w liturgii, musi mieć zgodę władzy kościelnej.
Śpiew, nowy śpiew.
Formalnie patrząc.
Formalnie patrząc, nowy śpiew. Ale oczywiście taką pewność co do repertuaru dają nam śpiewniki już zatwierdzone, śpiewnik księdza Siedleckiego o charakterze ogólnopolskim, ogólnopolskiego śpiewnika liturgicznego, on ma zatwierdzenie Konferencji Episkopatu Polski, czy w naszym przypadku, w naszej diecezji, w diecezji opolskiej jest to śpiewnik i modlitewnik jednocześnie, Droga do Nieba, te wszystkie śpiewy, które tam się znajdują, takie zatwierdzenie otrzymały.
Mamy już telefon, odbierzmy więc, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szanowni goście, mam takie pytanie.
A możemy pana imię poznać?
Andrzej z Radzymina.
Witam panie Andrzeju, bardzo proszę.
Ksiądz odniósł się do tego, co może być śpiewane podczas liturgii. I o ile podczas mszy świętej jestem w stanie to zrozumieć, że są pewne pieśni, które bardziej się nadają i może być to jakoś tam kontrolowane, to co powiedzą państwo o na przykład adoracji, która też jest liturgią, natomiast podczas adoracji mamy dosyć dużą przestrzeń, gdzie mogą też modlić się albo wierni wyrażać jakieś uwielbienie, czy też zespół świecki. I w wielu kościołach śpiewa się pieśni, które no nie pochodzą dokładnie z, na przykład z tego śpiewnika księdza Siedleckiego, takiego dosyć starodawnego, przynajmniej jak dla mnie.
Ale odnawianego cały czas jednak.
Tak, ale tych pieśni jest mnóstwo, powstają ciągle nowe, wspólnoty tworzą nowe pieśni i według tego podejścia, które teraz usłyszałem, to praktycznie nie możemy ich używać, dopóki nie uzyskamy zgody biskupa. A de facto uzyskanie jej jest taką drogą, że każdemu właściwie, no tylko najwytrwalsi by to uzyskali. I co o tym księża sądzą? Ponieważ ludzie tacy jak ja gramy w kościele, uwielbiamy Boga i śpiewamy na chwałę Pana, mamy instrumenty, które też nie mieszczą się czasem w tej instrukcji episkopatu. Jak
Panie
na przykład,
jakie instrumenty właśnie?
Na przykład przypuśćmy instrumenty perkusyjne, gitara basowa, gitara akustyczna podłączona do wzmacniacza, czy też klawisze. To wszystko na przykład w instrukcji episkopatu jest niedopuszczone, a my z tego korzystamy. I teraz pytanie. Czy musimy grać poza kompletnie liturgią, czyli nawet nie możemy z tego korzystać na adoracji? Na przykład adoracja jest już przestrzenią, gdzie możemy śpiewać, grać i uwielbiać Pana tak, jak wierzymy, że Duch Święty nam podpowiada. Oczywiście pod kontrolą księdza proboszcza na przykład, tak? Mhm. Takie mam pytanie. Dziękuję z góry za odpowiedź. Chwała Panu Jezusowi.
Chwała Panu Jezusowi. Księże dyrektorze.
Panie Andrzeju, zwrócę się tak do kamery, może pan zobaczy moje oko. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za to pytanie. To jest bardzo dobre i bardzo ważne pytanie i trzeba tutaj na to jasno i wyraźnie odpowiedzieć. Mówimy o liturgii. Do liturgii zaliczamy liturgię Eucharystii oraz liturgię godzin. To są liturgie i tego dotyczą przepisy liturgiczne. A więc to, o czym pan powiedział o adoracji, w wykonaniu jakiejś grupy osób, jakiejś grupy modlitewnej i tak dalej, i z użyciem instrumentów, o tym za sekundkę, tutaj nie funkcjonują przepisy liturgiczne. To ma być tylko chrześcijańskie, religijne. To ma służyć śpiewy uwielbieniowe, jak najbardziej tutaj w to wchodzą. To, co powiedziała tutaj moja zastępczyni, pani dr Szendzielosz, celowo właśnie dlatego uczymy u nas w Instytucie także piosenki religijnej, żeby ona również miała ten wysoki profesjonalny charakter, jeżeli
ale
tak można powiedzieć.
Ale nie każdy się nada jednak, piosenka religijna też jakieś ma te progi.
Chcielibyśmy też, żeby ona była po prostu wysoką kulturą muzyczną, tak? Czujemy, rozróżniamy, kiedy są piosenki na wysokim poziomie, bez nazwisk teraz, a piosenki, które no, powiedzmy sobie mają niższą jakość, wyczuwamy to jakby bytowo. Natomiast co do instrumentów, również to, co stwierdzę, odnosi się do liturgii. Dzisiejsza refleksja w dokumentach Kościoła i w refleksji naukowej na temat tego, co zawierają dokumenty Kościoła w zakresie gry na instrumentach, to oczywiście bezdyskusyjnie pierwszym instrumentem pozostają organy piszczałkowe, A jeżeli chodzi o inne instrumenty, tutaj pan wymienił gitarę basową, gitarę, instrumenty perkusyjne, ta refleksja zmierza do stwierdzenia następującego, ono mi bardzo odpowiada. Mianowicie nie tyle stawiajmy pytanie, czy grać na jakimś instrumencie, ale jak na nim grać. Nie tyle jest ważne, o jakim instrumencie mówimy, ile bardziej o tym, jak na tym instrumencie grać się powinno. I oczywiście znowu, tutaj musimy doprowadzić do tego jasnego rozdzielenia tego, co liturgiczne, od tego, co nie liturgiczne. I tam, gdzie jest liturgia, to obowiązują te wszystkie zapisy. Tam, gdzie już liturgii nie ma, następuje większa dowolność.
Nie każde nabożeństwo jest liturgią.
Nie każde nabożeństwo jest liturgią. Ono jest dziełem wspólnym, jest modlitwą wspólną, tak, oczywiście, ale nie jest w tym ścisłym znaczeniu liturgią.
Myślę, że tutaj też warto właśnie doprecyzować, bo ksiądz dyrektor powiedział, że liturgia Eucharystii, czyli msza święta, i liturgia godzin, czyli brewiarz, są liturgią. Natomiast pan pytał o adorację Najświętszego Sakramentu, najprawdopodobniej o jakiś wieczór uwielbienia, jakąś spontaniczną modlitwę. To nie jest liturgia. Oczywiście, że adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest przedłużeniem mszy świętej, tak możemy to powiedzieć.
Domaga się szacunku, jak
domaga się szacunku, żeby jak najpiękniejsze to było uwielbienie, natomiast ono nie jest obwarowane jakimiś przepisami liturgicznymi. To nie jest stricte liturgia, adoracja Najświętszego Sakramentu.
To jest ciągle ten sam Pan Jezus, którego chcemy uwielbiać, czcić, wychwalać, ale jeżeli chodzi o ścisłe pojęcie liturgia, nie liturgia, to adoracja już liturgiczna.
Żeby tu jasno powiedzieć, do czego te przepisy się liczą, tak? Czyli jeżeli będzie to msza święta, będzie to pieśń na wejście, będzie to pieśń na przygotowanie darów, na ofiarowanie, będzie to pieśń na komunię świętą, dziękczynienie, ale liturgia kończy się słowami idźcie w pokoju Chrystusa. I tutaj już się kończy liturgia, tak? Więc jeżeli na przykład jest jakiś śpiew, który może nie jest tak stricte liturgiczny, a ksiądz by chciał wykorzystać, by jakiś temat podjął, jakiś ten, to może być to na przykład na zakończenie liturgii. Po rozesłaniu, po idźcie w pokoju Chrystusa, ten śpiew już może być nie jest już tak obwarowany przepisami, jak pieśń na wejście czy pieśń na komunię świętą.
Chyba takim momentem, patrzę na pana Józefa, zaraz właśnie o co mi chodzi, gdzie nieraz są takie, szukam słowa, przepychanki czasem może, tak? To są chyba msze święte ślubne, tak? Gdzie sobie nieraz ludzie sami chcą tę mszę świętą tak skomponować, takie utwory dobrać, że to nieraz organista chyba ręce załamuje. Czasem chyba tak bywa. Jak to wygląda, panie Józefie?
Znaczy, ja już jestem w takim wieku, że już rąk nie załamuje. Natomiast od paru lat rzeczywiście musimy, nie powiem, żeby walczyć, ale dyskutować, ponieważ współczesne związki, śluby robią to firmy zewnętrzne. Młodzi nie mają czasu na to, rodziny, więc wynajmują od stroi na dywan, kwiatki i tak dalej. Taka otoczka, ale również wykaz, który by chcieli utworu, żeby organista zagrał albo akompaniował skrzypkowi, oboiście, prawda, czy trębaczowi. No, zbiorę taką listę, no i patrzę. No i tam są właśnie te przeboje, które znamy te właśnie z różnych mediów, które jest no, bardzo ładna melodia. Przecież to jest tak piękna melodia, prawda? Został podłożony jakiś tekst, jakiś tam no, niby religijny, ale melodia się jednoznacznie kojarzy nie z Kościołem, nie z tą przestrzenią religijną.
To jest
piękne, proszę pana. No ja mówię, ale to może znajdziemy jakiś inny, jakieś takie salomonowe wyjście, no coś pośrodku. Macie tyle pieśni, ja mogę to zagrać, mogę czy coś, nie? Znaczy nie miałem nigdy problemów tak, że na ostrzu noża było postawione. Zawsze dochodziliśmy do jakiegoś konsensusu, że ja byłem też spokojny, bo przecież słuchają mnie ludzie też i później to idzie w świat też, prawda? No, a w katedrze tak było, myśmy tak mieli na ślubie, co teraz nie można?
Tak, prawda?
Też biorę jakby odpowiedzialność i tym bardziej, że jestem też członkiem tej komisji decyzjalnej, więc te podpisy moje wszędzie są w drodze do nieba, w chorałach, które wydajemy, prawda? I teraz robisz takie dobre rzeczy, te stricte liturgiczne, kościelne, a nagle jak przychodzi ślub i zupełnie jest to odwrócone, prawda? Ja muszę trzymać się pewnej linii. I to też nasza szkoła musi wychować tych...
Jakby człowiek samemu sobie zaprzeczał.
Tak, prawda? Tak. Oto też jest, my uczymy na organach i te tematy pojawiają się na lekcjach z praktyki buddyczno-liturgicznej. Gdzieś uczniowie już tam niekiedy coś podgrywają, ktoś się tam prosi z rodziny, prawda? No ja to chciałbym zagrać teraz to, prawda? No ja mówię, ale to no nie graj tego.
Tak,
ja
myślę, że telefon, mamy telefon, dobrze? Dobrze, proszę, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze. Witamy ojcze dyrektorze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk. Właśnie witam księdza profesora z całą załogą. Bardzo serdecznie.
Boże, witam serdecznie.
Najpierw księdzu profesorowi dziękujemy za to, co wniósł do nas tutaj. Nie wiem, czy ojciec wie, ale to ksiądz profesor nam podpowiedział, umówił, pilnował tego, żeby to wszystko wyszło. Właśnie zrobienie organów.
Tak było.
Prawda?
Bardzo dziękuję ojcze za te dobre słowa.
Ale zaraz, to ten pan nazwał się, zaraz jak? Pozdrawiam go serdecznie.
Hober.
Firma.
Hober. Pan Henryk Hober, tak.
Hober. Tak. Właśnie nie chciałem pomylić, dlatego tak zapytałem. Tak to. Mam nadzieję, że się dobrze czuje, co?
Działa, wszystko dobrze, jest, jak ciągle opowiadam, ma mało czasu, bo ciągle pracuję. Także wszystko dobrze. To jest najlepsze potwierdzenie, że wszystko dobrze.
Księże profesor, to jest zdaje się 49 głosów.
Zdaje się, że tak, 49.
49 jeszcze dzwony. Także tu żeśmy porządne organy zrobili, oczywiście dzięki ludziom, bo środki na to dali ludzie, zebrali się, tak, a wszystkich tych, którzy budowali świątynię, mają wkład w świątynię, są na takiej alei, nazwiska na alei darczyńców. To jest prawie 40 tysięcy ludzi. A oprócz tego, jeżeli tak mniejsze ofiary były jeszcze, bo tam były do pewnego stopnia, jest takie od 1000 złotych takie ofiary, to były jeszcze są na takim granicie, cała aleja darczyńców, tyle tysięcy nazwisk, a reszta jest w księdze elektronicznej, właśnie w holu przed kawiarnią, tak, bo tam no, elektronika to musi mieć odpowiednią temperaturę, dlatego nie na zewnątrz. Tak, także to. Ale księże profesorze, my mamy też potrzeby. Dobrze ksiądz to robi i gratulacje, że jest taki instytut w Opolu.
Dziękuję.
Ale to zawsze musi być człowiek. Jakby księdza nie było, to instytutu by nie było. Także trzeba powiedzieć, zawsze jest ktoś, kto taki kamyk, który porusza lawinę. Tak i tak to i wszystkim współpracowników też pozdrawiam serdecznie.
Pięknie, dziękujemy.
Bogu dzięki, że jesteście i działajcie i się nie dajcie, tak. Nie dajcie się żadnemu zniechęceniu, żadnym przeciwnościom. Tak, jak was krytykują, to znaczy, że diabeł się denerwuje. Czyli dobrą rzecz robicie. Tak, także, a zwłaszcza nieprzyjaciele, jak krytykują, to tym bardziej. Panie, właśnie patrzę na was wszystkich, ładnie wyglądacie. Gratuluję. Ale my szukamy organisty do sanktuarium i żeby to był dobry organista wierzący, żeby jak zagra, zaśpiewa, to zaraz inaczej, to żyje się inaczej. Dalej szukamy organisty, zwracamy się do Polaków. Tak, budujmy dobre sprawy, Boże sprawy razem. Dziękuję. Jeżeli chętny ktoś jest, niech się zgłosi do sanktuarium, a nawet do Radia Maryja powie, to my tam skierujemy i wszystko będzie dobrze. Dziękuję.
Zapłaci.
Dziękuję bardzo, ojcze dyrektorze.
Księże, profesorze, jest ksiądz number one. Wszystkie, jak mówią, nie chcę już mówić Rosjanie. Tak, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Wracając do tego naszego wątku sprzed chwili, mówimy o tym, o liturgii, o muzyce liturgii. Czy ona ma być ujednolicona? Pewne mamy kanony, tak? czy ma być różnorodna? Jak znaleźć tutaj tę drogę? Ktoś powie, ja chcę się tak się wyrazić, albo mi się ta muzyka podoba i ja tak tutaj Pana Boga łatwiej mi się spotyka niż, nie wiem, w chorale gregoriańskim na przykład, tak? Jak tutaj znaleźć ten punkt spotkania się?
My w naszej diecezji, albo w diecezji katowickiej, mamy ułatwione zadanie, ponieważ mamy śpiewniki. Jest opracowanie jednogłosowe razem z częścią modlitewną, modlitewnik i śpiewnik Droga do Nieba. Do tej drogi do nieba opracowaliśmy towarzyszenie organowe. Teraz wyszło parę lat temu drugie wydanie. I mamy ułatwione zadanie, bo tam jest około 900 śpiewów. Nie mówię pieśni, tylko śpiewu, bo to takie szersze pojęcie, więc mamy z czego wybierać. Życia nie starczy, żeby wszystkie przegrać ileś razy, prawda? Ale mamy to naprawdę bogactwo. Dobrze, że śpiewnik księdza Siedleckiego, ksiądz Kałamarz, opracował w Krakowie, też dostał aprobatę Konferencji Episkopatu Polski. I my mamy z czego grać, prawda? My mamy, ten repertuar możemy rozszerzać.
Nieraz nawet nie znamy tych pieśni, jakie bogactwo gdzieś mamy. Nawet
kilkaset
pieśni w jednym śpiewniku. Kto to?
Pracowałem też bezpośrednio nad redakcją, ja niekiedy odkrywam pieśń, która mi akurat pasuje, ale jej nie znałem, po prostu, bo jej nie grałem. No, po prostu musiałem otworzyć, coś poszukać i nagle jest świetny tekst, świetny, pasujący do Ewangelii. Ale ludzie mają, nasi wierni mają, więc mogę sobie pozwolić, żeby zapowiedzieć albo wyświetlić na numeratorze, że śpiewamy pierwszą zwrotkę, drugą, na przykład piątą. Bo ta trzecia, czwarta, no nie pasuje trochę, ale ta piąta jest odpowiednia, nie? Jest taki komplet. Jeden taki i to...
Mamy telefon, odbierzmy, więc bardzo proszę, halo.
Tak.
Witamy na antenie, kogo witamy?
Szczęść Boże, Halina z Białegostoku. Mam takie trzy uwagi, trzy prośby, jeśli chodzi o śpiew wzniosły w kościele. Wiadomo, że wszystkie stare pieśni dawne są bardzo wzniosłe i chciałabym, żeby organiści nie poprawiali tych kompozycji. To jedną nutkę zmienią, to drugą wtedy fałsz powstaje w kościele. To pierwsza sprawa. Druga to tonacja. Jeżeli ksiądz przy ołtarzu rozpoczyna śpiew, to organista musi. Jeżeli tenorem zaczął, to organista musi w tę tonację wejść. A nie jest tak, że jak na górze jest baryton, to ksiądz śpiewa tenorem, organista barytonem i teraz ci, którzy stoją blisko organów, śpiewają w jednej tonacji, ci bliżej ołtarza w drugiej tonacji i dopiero jest zamieszanie. Nie można się potem modlić w ogóle. Więc chciałabym, żeby na to zwracać uwagę. I trzecia sprawa, schola. Schola, jak się dorwie do śpiewu, to nie dopuści nigdy wiernych do śpiewa. Będą śpiewać 7 pieśni. Niech zaśpiewają 3. I lud niech dopuszczą, bo my przychodzimy do kościoła, też chcemy śpiewać. To właściwie na razie wszystko. Szczęść Boże, cieszę się z tego tematu i dobrze, że on jest podnoszony w taki sposób, że śpiew wzbogaca naszą wiarę, naszą religię, naszą tożsamość i śpiewajmy jak najwięcej, ale prawidłowo, bez fałszu. Szczęść Boże.
Jeśli można panią Halinę zatrzymać jeszcze sekundkę na antenie, to ja bym pani chciał podziękować za jedno stwierdzenie, które pani wygłosiła w czasie tej swojej refleksji. My też chcemy śpiewać. To było najpiękniejsze naprawdę to usłyszeć, bo to jest właściwie nasza największa praca i cel naszej pracy, żeby zgromadzenie liturgiczne śpiewało.
Naturalnie. No,
bardzo dziękuję za to stwierdzenie i za te pytania.
To jest stare powiedzenie, ale prawdziwe bardzo. Szczęść Boże wszystkim.
Pięknie dziękujemy. Poza tym
wybrzmiał.
Poza tym, jeżeli ksiądz śpiewa swoją kwestię i organista nie umie odpowiedzieć albo trafia w innej tonacji, no to się musi dokształcić.
No właśnie, bo to też miałem taką refleksję, kiedy tego słuchałem, że właściwie po to pracujemy, żeby właśnie tych rozbieżności nie było. To, co powiedzieliśmy na samym początku, że to ma być wielka sztuka.
Myślę, że jeszcze jedna kwestia, bo może tutaj pani też powiedziała, że ksiądz zaczyna, a potem organista musi to podjąć, żeby to było z góry przygotowane, bo jeżeli jest tak, że ksiądz wychodzi do mszy świętej, zaczyna, organista to musi w to wejść, no to lepiej to, żeby ksiądz organistą to ustalił, dzień przed, na przykład, co w niedzielę śpiewamy, tak? I wtedy organista zaczyna, ksiądz też podejmuje ten śpiew razem ze zgromadzeniem wiernych, żeby to nie było takie przypadkowe, że teraz a zaczniemy to, zaczniemy tamto, nie? Tak samo też ważna kwestia, którą poruszyła pani, kwestia udziału chórów, czy jakichś zespołów z hul, żeby to było ustalone. Na przykład, że tak jak pani mówi, śpiewa trzy utwory chór, czy z hola, trzy utwory śpiewają ludzie. Ale można też zacząć przed, prawda, żeby już wprowadzić w jakąś pięć minut przed, jeżeli by już jakiś był delikatny utwór przez schole prowadzony przed pieśnią na wejściu, to już też jakoś wprowadza, czy przedłużyć jakoś uwielbienie w tym momencie, czy części stałe.
Ale to również sprowadza się do tego samego problemu, do świadomych i wykwalifikowanych muzyków kościelnych, odpowiedzialnych za tą muzyczną stronę liturgii, którzy umiejętnie dobiorą repertuar i znajdzie się w nim miejsce i dla scholi liturgicznej czy chóru, który poszerzy ten repertuar, ale też znajdzie się odpowiednia ilość miejsca dla wiernych, którzy powinni w liturgii śpiewać. I to jest właściwie najważniejsze zadanie, umiejętny dobór repertuaru i podział funkcji.
My jako muzycy w tym szerszym pojęciu, a więc z udziałem scholi, chóru, może orkiestry, my nie możemy zawłaszczyć tę liturgię. Musimy współpracować, musimy dać wszystkim coś, żeby byli wykonawcami. Nie tylko, że tak jak pani powiedziała, że siedem razy schola wykonuje. No tu jest jakiś tak komunikacja z celebransem nie tak bardzo, bo to się wcześniej ustala, co?
Prawda? O co pięknie zresztą mówi sama definicja liturgii, dzieło wspólne.
Laus ergon.
Dzieło wspólne. A jak nie będzie wspólne wtedy, kiedy będzie zawłaszczone przez jakiegoś jednego wykonawcę.
Czasem się zdarza tak, że mówimy tak potocznie, że organista oduczył ludzi śpiewać, tak? Nieraz tak bywa.
Niestety.
To jest bardzo smutna parafia.
Myślę, że bardzo też ważną rzeczą jest to, aby organiści uczyli śpiewać, bo o ile kiedyś w wielu domach się śpiewało, o tyle teraz nie zawsze to jest. O ile kiedyś śpiewało się w szkołach, były lekcje śpiewu, o tyle teraz nie zawsze w szkole są lekcje śpiewu. Więc teraz chodzi o to, żeby ludzi ośmielić. No ja na przykład w parafii, w której posługuję, zazwyczaj raz na trzy tygodnie, przed każdą mszą świętą niedzielną wychodzę 7 minut wcześniej i śpiewamy. Śpiewamy pieśni, na przykład jak rozpoczyna się kolejny jakiś okres liturgiczny.
Nauka jakichś nowych pieśni, tak?
Nauka nowych, ale też powtórzenie tych, które już znamy.
Rzadziej tak? Śpiewanych.
Bo my zakładamy, że już wszyscy to znają, szczególnie, że dzieci to znają, tak? Tylko kiedyś dzieci uczono tych śpiewów. Dzisiaj już tak nie uczy się tych śpiewów. Na przykład ja mam taki zwyczaj, że przed roratami wychodzę i uczymy pieśni adwentowej, tą, którą my znamy, dorośli, ale dzieci, żeby one już się włączały w ten śpiew. Codziennie jedną pieśń adwentową powtarzamy sobie z tych znanych i wtedy one już się mogą w to włączyć.
Właściwie można powiedzieć, że ta wspólnota parafialna jest takim pierwszym miejscem umuzykalnienia młodego pokolenia. Tam dzieci również stykają się po raz pierwszy z muzyką, ze śpiewem, więc tutaj też na organistach, na muzykach kościelnych ciąży bardzo odpowiedzialne zadanie. Jeżeli muzyk kościelny zapali i młodszych, i starszych parafian do wspólnego muzykowania, to właśnie w tym wspólnotowym śpiewie, we wspólnym muzykowaniu tkwi cała siła.
Pani Oliwia pracuje z dziećmi w Waszym instytucie. To są dzieci z różnych parafii Opola czy diecezji, tak? Domyślam się. I chyba tak jak po dzieciach widać dom, rodzinę, to też chyba widać w parafię, czy jest ta parafia rozśpiewana.
Widać, tak, to prawda, bo faktycznie jeżeli pracujemy nad jakimś repertuarem, jest to repertuar religijny, to widać, kto od razu coś tam potrafi zaśpiewać tym pierwszym głosem, a kto nie. Więc można mniej więcej zobaczyć, w jakich parafiach faktycznie dba się o to. I też myślę, że właśnie rodzina to jest taki pierwszy nauczyciel śpiewów religijnych, tak jak tutaj ksiądz Piotr powiedział, i kolędy, ale również uczęszczanie do kościoła i tutaj nauka dzieci, jeżeli na przykład proboszcz o to dba na jakichś mszach szkolnych, czy właśnie na roratach, takie przygotowanie dzieci jest bardzo ważne.
Co musi być w pieśni, żeby ona przyjęła się, żeby była śpiewana, żeby była chciana, lubiana w parafii. Są takie pieśni, które się pojawiają, nowe, Pani Dobry jak chleb. Pieśń, która nie ma wielu wieków. Powstała ksiądz biskup Zawitkowski, tak ułożył. I pięknie się przyjęła, poszła w Polskę, w nasze parafie. Inne, które gdzieś się pojawiły i przemknęły jak kometa i ślad po nich zaginął. Co jest takiego w pieśni kościelnej, która jest dobra, żeby właśnie była przyjęta przez parafię?
Wydaje mi się, że przyjmie się wtedy pieśń, kiedy jest dobrze zbudowana.
Co to znaczy?
Formalnie.
Rytm, rym.
Znaczy rym to są akurat słowa, ale to najczęściej chwyta melodia, prawda? Te słowa, które naturalnie są razem z melodią słowa, ale przede wszystkim melodia, która może zachęcić ludzi do zaśpiewania. Zobaczmy śpiewnik liturgiczny, który wydał Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ksiądz profesor Morowiec, który był redaktorem naczelnym tego wydawnictwa, zaprosił do współpracy wybitnych polskich kompozytorów współczesnych z tej najwyższej półki. No, część napisała pieśni, które przyjęły się, no, a część jest nieśpiewana. One są może świetne muzycznie, ale nie dla ludzi. A są właśnie takie, jak ojciec tu właśnie mówił, Panie Dobry jak chleb, czy Jeden chleb, to co ostatnio, czy wiele pieśni, które pan Dwornik napisał, które cała Polska śpiewa, to nie trzeba dużo nauki. Raz, dwa prześpiewać i wszyscy śpiewają pełnym sercem, prawda?
Czasami sami się zastanawiamy, ja tak myślę, słuchając tutaj pana Józefa, że jest pieśń, w której się wszystko zgadza, a ludzie jej nie chcą śpiewać. I jest pieśń, której może nawet coś troszeczkę kuleje od strony takiej, nazwijmy to, warsztatowej. A okazuje się, że ona wpada ludziom w ucho, a jeszcze lepiej powiedzieć, wpada ludziom w serce i oni po prostu chcą ją śpiewać, bardzo ją szanują, czczą i chętnie wykonują. To tak to jest.
Są pieśni, które mają ambitus wąski, czyli ta różnica między najniższym a najwyższym dźwiękiem jest kwinta, seksta. Ale są pieśni, które wychodzą aż do nony, prawda? Gdzie by teraz pieśń współczesną napisać? A popatrzmy na Bóg się rodzi, jakie tam jest szerokie te ambitus pieśni. Wszyscy śpiewają pięknie.
Matko Najświętsza.
Coś jest w tym. My nie możemy tego rozstrzygnąć. No, mamy też naszą tradycję i już wiemy, prawda, który repertuar ludzie śpiewają, ale z tych nowych pieśni to jest właśnie, jedne się przyjęły, ale inne nie. A te stare, czy te starsze, które funkcjonowały w naszych śpiewnikach, no de facto każda może być śpiewana. Trzeba ją dobrze nauczyć. I po to jest nasza szkoła.
I oby takich szkół było jak najwięcej. Tego życzymy sobie wszystkim, całym Kościołowi w Polsce, drodzy Państwo. Kończymy tę naszą pierwszą część naszych rozmów. To są rozmowy niedokończone. Telefony jeszcze byłyby z pewnością, ale czas kończyć, ale ciąg dalszy nastąpi. Za 2 godziny, drodzy Państwo, umawiamy się na audycję w Radiu Maria o 21:30 z naszymi gośćmi. I ten temat, kształcenie muzyczno-kościelne w 50-lecie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. Mówimy troszkę o tym instytucie w Opolu, ale też i mówimy o muzyce kościelnej, o liturgicznej muzyce, śpiewie, muzyce jako takiej. Temat na pewno bardzo nas interesujący, dotykający nie tylko naszych gości, ekspertów, zawodowców, że tak powiem, ale każdego z nas, którzy kochamy Boga, chcemy się modlić, też śpiewem, też naszymi uszami, ustami i sercem. Dziękuję Państwu za przybycie, za tę pierwszą część.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia w Radiu Maryja. Również zapraszamy Państwa, bądźcie z nami o 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.